Stres. Choroba XXI wieku. Tak jak na tym slajdzie za mną, ja mam nadzieję, że to dobrze widać, taki strapiony ludzik. Ziemia się pęka pod nogami, wszystko się wali. Ale stres to jest takie bardzo popularne pojęcie. Czasem słowo klucz, czasem słowo symbol, czasem wymówka. Czasem służy do wytłumaczenia dziwnych, a czasem nawet złych zachowań. Ale jest nieunikniony i tak naprawdę dotyczy każdego człowieka. Można powiedzieć każdego człowieka tak, ale człowiek jest stworzony przez Pana Boga razem z jego emocjami. Jeżeli dobrze tam pamiętacie, w pierwszej księdze Mojżeszowej, w pierwszym rozdziale mamy takie wiersze. Stworzył Bóg człowieka na obraz swój. Na obraz Boga stworzył go jako mężczyznę i niewiastę, stworzył ich. A więc jesteśmy stworzeni na obraz Pana Boga. I było to bardzo dobre, tak. I było to bardzo dobre. Spojrzał Bóg na wszystko, co uczynił, a było to bardzo dobre. Pan Bóg stworzył nas z emocjami. I to jest bardzo ważne. Stworzył nas z emocjami. Proszę dalej. Stres. Co to jest? Pojęcie stresu zostało wprowadzone przez niejakiego Hansa Selleya, który poświęcił na badania 50 lat swojej pracy naukowej. 50 lat życia. I z tego powodu tak naprawdę nazywano go doktor stres. On pierwszy postawił hipotezę, że szereg chorób somatycznych jest skutkiem niezdolności człowieka do radzenia sobie ze stresem. I są tak naprawdę trzy definicje stresu, ale nie chciałabym Was tutaj jakoś tam tym obarczać. Dla mnie, jak ja sobie zadaję pytanie, co to jest stres? To według mnie, bardzo proszę następny slajd, to jest nieradzenie sobie z emocjami. I tutaj mamy takich ludzi, którzy nie dają sobie rady z emocjami. Często dzielimy emocje na te dobre i na te złe, ale tak naprawdę emocje są neutralne. To dopiero co my zrobimy z tymi emocjami jest dobre albo złe. Myśli mają wpływ na emocje, a emocje mają wpływ na działanie. To są jakby naczynia powiązane. I wszystko tak naprawdę zaczyna się w myślach. Potem uruchamiają się emocje, a potem następuje działanie. Nieradzenie sobie z emocjami to doprowadza do stresu. Gdzie mieszka stres? Jak myślicie? W głowie? W sercu? W żołądku? No gdzie mieszka stres? Każdy z nas, tak jak tutaj jesteśmy na sali, moglibyśmy odpowiedzieć, że w innym miejscu, bo to zależy, gdzie go odczuwamy, nie? Ale tak naprawdę zaczyna się w głowie. Można powiedzieć, że w głowie. Tutaj się zaczyna. Ale tak naprawdę stres, tak jak żeście powiedzieli, jest takim stanem całego organizmu. Proszę dalej. Co doprowadza do stresu? Co Was stresuje? Wszystko. Życie jest stresujące, to fakt. Egzamin. Tak. Proszę? Praca. Oczywiście. Albo brak pracy. Oczywiście. Choroby, naturalnie. Naturalnie, że tak. Dzieci? Czasem rodzice. Dokładnie. Zobaczcie, tyle ile nas jest. Każdy z nas mógłby wymienić jakieś rzeczy, które go stresują. Każdy z nas. Możemy powiedzieć, że też na różnych etapach naszego życia są inne rzeczy, które nas stresują. Bo kiedy pobieramy się, czy tam zakładamy rodzinę, to inne rzeczy nas stresują niż wtedy, kiedy z domu dzieci wychodzą, tak? Zobaczcie, każdy etap naszego życia niesie swoje jakieś stresory. Tutaj padło hasło egzamin. Od razu w mojej głowie pojawiła się kwestia zdawania egzaminu na prawo jazdy, ponieważ zdawałam go rok i parę miesięcy temu, pierwszy raz w życiu, więc... Ale no nie zdałam za pierwszym razem, przyznam się uczciwie, dopiero za trzecim, ale zdałam. Ale muszę wam powiedzieć, że stres był ogromny. Stres był ogromny i tego dnia, ponieważ dostaję wersety biblijne w SMS-ach, był werset, akurat wtedy taki dostałam, ten z Jana: ja jestem droga, prawda i życie. I tak sobie myślę: Panie Jezu, Ty jesteś drogą. A ponieważ zdawałam 2 grudnia, tylko się modliłam, żeby śniegu nie było, bo po prostu nie dam rady. I rzeczywiście Pan Bóg podarował mi zdanie tego egzaminu wtedy. Dobrze, ale co doprowadza nas do stresu? Strach. Strach. I strach po upadku człowieka w Edenie jest tak negatywnie odbierany. Ale to właśnie on powoduje stres. Człowiek odczuwa negatywną stronę emocji. I co doprowadza jeszcze do stresu, to takie dla mnie było też ważne. Tajemnice. Bo za nimi idzie lęk, związanie, brak swobody. I to powoduje, że jesteśmy zestresowani. A odnośnie tych stresorów jeszcze. Stresor to jest coś, taki bodziec z zewnątrz, który właśnie reaguje na nasze myśli, na nasze odczuwanie danej sytuacji. Tak naprawdę każdy z nas też ma inny poziom odbierania danego stresora. Bo dla jednego egzamin to będzie tylko pestka, a dla innego będzie takim dużym stresem, że nie będzie w stanie wyjść z domu, bo żołądek, bo rozwolnienie i te inne sprawy, tak? Ale kochani, jak czytałam na ten temat, okazało się, że śmierć współmałżonka to jest 100% stresu. I to jest niesamowity stres. Rozwód 73%. Śmierć innego członka rodziny na tym samym poziomie. Ślub to też 50% stresu, słuchajcie. Utrata pracy 47%. A pogodzenie się ze współmałżonkiem, czy poproszenie o wybaczenie, przyznanie się do błędu, to jest aż 45% stresu. To nie jest byle co. Zmiana pracy, nawet urlop jest stresem. Z jednej strony cieszymy się na urlop, ale rzeczywiście wiąże się ze stresem. Czy będzie pogoda, czy będą finanse, jak dojedziemy, jakie będzie miejsce, jaka będzie pogoda, jakie będzie jedzenie i tym podobne. Podwyżki cen. To też nas stresuje. Jak zaglądamy do naszego portfela i widzimy, że tam jest coraz mniej, albo na stan konta bankowego, to też stresuje. Dojazd do pracy. Stanie w korkach, albo autobus uciekł, albo trzeba się spieszyć, ktoś tam zagadał. Sama praca i panująca tam atmosfera. wszyscy ci, którzy pracują, mają coraz trudniejsze warunki pracy. I to jest tak związane z tak ogromnym stresem i presją, że niektórzy po prostu tego nie wytrzymują. Co doprowadza do stresu? Strach. I muszę wam powiedzieć, a nie, to wam powiem za chwilę. Poproszę następne. Stres nas spala. I ja bym tutaj też nawiązała trochę do tego wersetu też z początkowych stron Biblii, kiedy Pan Bóg mówi do Kaina: czemu się gniewasz? Czemu zasępiło się twoje oblicze? Wszak byłoby pogodne, gdybyś czynił dobrze. A jeśli nie będziesz czynił dobrze, u drzwi czyha grzech. Kusi cię, lecz ty masz nad nim panować. Czy my możemy panować nad stresem? Za chwilę do tego dojdziemy. Ale zobaczcie, coś z tym trzeba zrobić. Nie można położyć się, schować się pod kołdrę albo usiąść w fotelu, założyć ręce i powiedzieć: nie, nic się nie da zrobić. Poproszę dalej. Moi drodzy, to jest taki no, lekarski wykres, parabola. Z jednej strony, tutaj po naszej lewej stronie, to jest korzystny stres. Po lewej stronie. To jest tak, jak to zaczyna rosnąć. Ta pionowa kreska to jest działanie, pozioma, takie pobudzenie, kiedy adrenalina rośnie, tak? I tutaj po lewej stronie mamy korzystny stres, a po prawej stronie stres szkodliwy. To u góry to jest taki punkt wytrzymałości. I tak to zostało przedstawione przez lekarzy, tak to zostało zbadane. Tak to wygląda. Ten pozytywny stres, ten stres korzystny, powoduje mobilizację, być może no, powinno nas to mobilizować do tego, żeby podjąć aktywne działanie. Coś z tym muszę zrobić. Jest mi niewygodnie, czuję się z tym źle, coś z tym muszę zrobić. Z drugiej strony ten negatywny, tak zwany destres czy dystres, powoduje, czy jest skutkiem potem wyczerpanie, zniechęcenie, wypalenie zawodowe, depresja. Ten taki mądry człowiek Sali mówi, że stres przebiega w następujących fazach. Na początku tu, to jest taka faza alarmowa, początkowa. Często stres nas zaskakuje, bo zaskakują nas jakieś sytuacje. Jest reakcja zaskoczenia, niepokój, jakieś niedoświadczenie powoduje, że wzmaga się lęk i strach. I też konfrontacja z nową sytuacją, tak? Bo nie ukrywajmy, że nowe rzeczy także nas stresują. Potem jest ta faza przystosowania odporności, czyli kiedy ten stres wzrasta. Zobaczcie, to jest tak, organizm uczy się, jak skutecznie sobie radzić ze stresem. Bo każdy z nas w jakiś sposób radzi sobie ze stresem. Uczymy się. Mamy takie wytrzymałości. Jeżeli organizm poradzi sobie z trudną sytuacją, wszystko wraca do normy. Jeżeli się nie poradzimy, następuje niestety ta kolejna faza. Czyli stres tak długo rośnie, aż już nie jesteśmy w stanie tego wytrzymać. I wtedy jest tak zwana faza wyczerpania. To jest przewlekły stres, chroniczny stres. To jest stałe pobudzenie całego organizmu i prowadzi do wyczerpania w ogóle zasobów odpornościowych. Proszę kolejny. Plusy stresu. Nie możemy powiedzieć, że stres jest tylko negatywny. No bo strach też nie jest tylko negatywny. powinien nas mobilizować, tak? Do zrobienia czegoś, do uporania się z tą sytuacją. Moja mama była w ciekawej sytuacji, mianowicie dwa listy dostała jednego dnia. Jeden to był rachunek za prąd, a drugi rachunek za gaz. No i mama ma w tej chwili 77 lat i pomyliły jej się zawartości tych listów. Równo to otworzyła to równocześnie. W jednym było tam, że jej zwiększają te co dwa miesiące, nie? Te, co tam jest do płacenia. I w tym drugim też, że jej zwiększają. Jaka była zdenerwowana. Mówi, Mariola, co oni tam porobili? Dlaczego ja muszę tyle płacić? Ale kto to wiedział? Przecież nie ogłaszali, że będzie podwyżka prądu. I po prostu dwa dni się z tym męczyła. Zanim do mnie zadzwoniła, wiesz co, ja nie wiem, trzeba to sprawdzić, może mi źle liczniki odpisali. I kiedy przyjechałam rzeczywiście do mamy, mama mieszka w Katowicach, ja w Tychach, i mamuś, no to daj te listy, daj te koperty. Okazało się, że se po prostu pomyliła. Jedno było z gazu, jedno było z prądu. Mogła se wcześniej, znaczy, no nie pomyślała, tak, że to mogło się zamienić. Ale zobaczcie, jak dwa dni żyła w tym ogromnym napięciu. Plusy stresu. Że jest, powinna być mobilizacja i powinno być działanie. Czyli ja coś z tym muszę zrobić, tak? Wytwarza się adrenalina i jeżeli ja z tą adrenaliną nic nie będę robiła, no to to będzie uderzało w moje ciało. Proszę dalej. Bardziej znamy taki obrazek. Bo wtedy, kiedy nie poradzimy sobie z tą wzrastającą parabolą, to niestety jest tak, jak tutaj na obrazku. Robimy jakieś czynności zupełnie automatycznie, nie zastanawiamy się, pojawiają się nerwobóle, a objawy stresu są fizyczne, psychiczne i emocjonalne. Uczucie zmęczenia deklaruje 23% badanych. Drażliwość, nadpobudliwość też 23%. Złość, agresja 22%. Niepokój wewnętrzny, stany lękowe. To wszystko jest efekt stresu. Problemy z zasypianiem i bezsenność. Zdarzyło wam się? No oczywiście, że tak. Wtedy, kiedy rzeczywiście to napięcie i stres, sytuacja jest trudna, pojawiają się nawet kłopoty z zasypianiem. Ból głowy i migreny. To jest też moje doświadczenie. Po prostu wtedy, kiedy jest napięcie, kiedy jest dużo jakiegoś roboty, dużo presji, po prostu mam migrenowe bóle głowy. Tak to jest. Obniżenie nastroju, depresja. Problemy z koncentracją, brak apetytu, dolegliwości żołądkowe. Życie w ciągłym napięciu powoduje wyczerpanie zasobów odpornościowych. I naprawdę prowadzi to nie tylko do takich rzeczy, które przed chwilą wymieniałam, ale nawet do chorób psychosomatycznych. A lista z tych chorób, tych schorzeń jest bardzo długa. Często atakuje najsłabszy punkt organizmu. Jak myślicie teraz o sobie, to co jest waszym najsłabszym punktem? Żołądek.
Ciśnienie.
Jakieś inne rzeczy? Brak spania, tak, spanie. Serce. Dziękuję. Jak się sobie sami przyglądniemy, zaczynamy myśleć o tych różnych rzeczach. Możemy rzeczywiście odkryć, jaki jest najsłabszy punkt, w co stres uderza od razu. Choroby serca i układu krążenia, ale też wrzody żołądka i dwunastnicy, nadciśnienie, astma, schorzenia skóry. To było moim odkryciem, ale rzeczywiście Miałam rozmowy z dziewczyną, która ma atopowe zapalenie skóry. Walczę z tym od wielu, wielu lat. I okazało się, że to jest związane ze stresem. Zaburzenia menstruacyjne u kobiet. Hashimoto, pogorszenie pamięci, osłabienie układu odpornościowego, czyli te wszystkie alergie i te inne rzeczy, też mają związek po prostu z takim, a nie innym sposobem życia. Reumatologiczne zapalenie stawów, nawet cukrzyca. No niesamowite rzeczy, niesamowite minusy stresu. Oprócz tego, to są te wszystkie psychosomatyczne rzeczy. Oprócz tego wyczerpania i rozdrażnienia, o którym już mówiliśmy wcześniej. A w szczególnych sytuacjach stres może doprowadzić nawet do śmierci. I my nie traktujemy tego poważnie, ale tak jest. U nas na parafii była taka sytuacja, że zmarł mężczyzna i na pogrzebie zmarła jego żona. Po prostu. A w ubiegłym roku, 2 lata temu, mieliśmy taki przypadek, że zaraz najpierw zmarł ojciec, a następnego dnia zmarł syn. To są niesamowite rzeczy, niesamowite historie. My sobie nie zdajemy z tego sprawy, że tak duży stres może doprowadzić do śmierci. A wy? Jak macie stres? Co robicie?
Ja biorę kijki i na spacer.
Wow. Wow. Super. A ja wam się przyznam. Ja zajadam stres. Każdy z nas inaczej sobie radzi. To sięganie nie tyle po słodycze, chociaż no, to też jest problem, tak? Ale to nawet jest po prostu coś mi jest niewygodnie, tak? Nie zdaję sobie sprawy z tego, co się dzieje. I tak to wygląda, że jestem rozdrażniona, zajadam stres. I moi drodzy, za długotrwały stres przyjdzie nam zapłacić. Prędzej czy później przyjdzie nam zapłacić. Poproszę z powrotem do tego. O tu, dziękuję. Tak się zastanawiam. Za chwilę powiem jeszcze o innej rzeczy, ale zobaczcie. Gdybyśmy w naszym życiu przyglądały się samym sobie, mogłybyśmy wtedy, jakby to powiedzieć, mieć taką świadomość, że coś się ze mną dzieje, co mnie stresuje. I sytuacja wtedy byłaby taka, że nie doprowadzalibyśmy stresu aż tam do góry, do tego miejsca, tak? Tylko jak wcześniej sobie uświadomię, co mnie stresuje, jaka to jest sytuacja, co to za stresor, z czym muszę się teraz zmierzyć. Tak jak to moja mama z tymi 2 listami, tak? Mogła wcześniej zadzwonić. Gdyby stres był tu, zdiagnozowany, wtedy po prostu szybciej by przyszło znowu na to właściwe pole, tak? Na ten właściwy poziom. Nie czekać, aż to będzie tak wysoko u góry. Poproszę dalej. Jeszcze? O, dziękuję. Chodzi o to zdiagnozowanie. Codzienne życie pokazuje, że nie jesteśmy w stanie uniknąć stresu. Ale to, w jaki sposób będziemy sobie z nim radzić, to zależy od nas samych. To zależy od nas. Bo my najczęściej mówimy tak, jak nie wiem, czy mieliście też kazanie na ten temat teraz w niedzielę, ale znacie to pewnie z innych źródeł. Najczęściej mówimy to ona, to on, to nie ja. To ta sytuacja. Gdyby tamci mi tego listu akurat teraz nie posłali, nie? Zwalamy winę na innych. Ale to, jak my sobie radzimy ze stresem, zależy od nas samych. Warto sobie uświadomić, że to nie ten stresor, czyli nie ta dana sytuacja, ale nasza reakcja na niego wywołuje stres. I to może nam zaszkodzić. A więc ważne jest, żeby się przyjrzeć temu, co się dzieje, co mnie stresuje, co mnie drażni w tej sytuacji, albo dlaczego ja sięgam po te słodycze bez sensu. Co się dzieje? Co we mnie się dzieje? Żeby to zdiagnozować, żeby się temu przyjrzeć. Albo dlaczego mnie boli? Czemu ja mam tutaj takie spięte te mięśnie tu w tym, tu? Co się dzieje? Co mnie stresuje? Albo patrzę na telefon i widzę, że ktoś dzwoni i ja już stoję na baczność. Czemu tak jest? Co się stało, że nie mogę spać? Czy ja mogę coś z tym zrobić? Lęk i poczucie zagrożenia przed tym niesprecyzowanym czymś. Właściwie to nie wiadomo przed czym. To jest stres. W trudnej sytuacji warto sobie odpowiedzieć, czego się boję? O co chodzi? Co to jest to coś, co powoduje, że ja się stresuję? A jak już to zdiagnozuję, jak już wiem, czego się boję, to już nie jest lęk. Bo już wiem, jak sobie mogę z tym poradzić. Co ja mogę z tym zrobić? Albo do kogo pójść, żeby mi pomógł coś z tym zrobić. Czyli uświadomienie sobie, postawienie diagnozy jest już naprawdę sukcesem. Bo wtedy już mogę coś z tym zrobić. Proszę dalej. Jak rozbroić tę bombę? Co pomaga? Jak rozładować stres? Pani tu mówiła o kijkach. No to super. Super. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. O, no. Super. Bardzo dobrze. Dobrze. Wiecie, jak czyta się różne książki i różne artykuły, to tam są takie pomysły. Wysiłek fizyczny, żeby sobie poradzić, rozładować, tak? Wy macie, być może macie jeszcze piece takie, gdzie trzeba, albo kominki, że trzeba drzewo porąbać. No to mężczyźni nieźle po prostu nawet chętnie biorą siekierę i idą rąbać to drzewo, bo to ich rozładowuje. Taka propozycja jest dietą. No ja sobie nie radzę, ale może to i jest pomysł. Jak rozładować stres? Zdrowe hobby. I to mi się podoba. Ale czemu zdrowe hobby? No bo można mieć hobby, że kładę się przed telewizorem i... Tak? To nie o takim hobby mówimy. Właśnie o takim, że idę na spacer albo pielę w ogródku. Jest jakiś ruch, jakieś zajęcie, że moja głowa robi to, czy moja głowa myśli o tym, co lubię robić. To naprawdę pomaga. Optymizm, pozytywne myślenie, no i efektywne zarządzanie czasem pracy. Jest taka propozycja. Jak rozbroić tę bombę? Poproszę dalej. Sam Pan Bóg dał nam pomysł. Co z tym zrobić? Pan Bóg sam zatroszczył się o człowieka. I zdanie sobie sprawy, że jestem dla Jezusa cenna, skoro poszedł za mnie na krzyż, pomaga. To pomaga. Proszę dalej. Czym się karmię? Zdarzyło wam się kiedyś w kwiaciarni zobaczyć kolorowe kwiatki, takie nienaturalne, ale takie właśnie, takie tam naciągnęły jakiegoś koloru. Czym się karmię? czym się karmię, taka jestem. Jak rozbroić tę bombę? Warto się nad tym zastanowić. Proszę dalej. Techniki stosowane u Hebrajczyków. Ci z Was, którzy no, troszkę zetknęli się z Żydami, wiedzą, że oni mają taki dosyć ciekawy sposób, ale to już jest od wielu, wielu tysięcy lat. Taka mezuza, filakterie, tałez. To są miejsca, mezuza wisi przed domem, to jest taki pojemnik szklany czy jakiś inny, i w środku jest Boże Słowo. Te filakterie i ten tefilin to jest to pudełko na czole albo na ręku przywiązane, w środku są wersety biblijne i tak modlą się Żydzi. Kiedy wychodzą z domu, kiedy wchodzą do domu, po prostu to Boże Słowo jest przed ich oczami. A u nas? Ja dlatego zachęcam, żeby w naszych domach były wersety biblijne. Kalendarze z wersetami biblijnymi, albo kartki jakieś, albo plakaty, albo jakieś takie, nie wiem, wyszyte wersety. Ważne jest, żebyśmy spoglądali na te wersety i sobie przypominali. Oczywiście od czasu do czasu trzeba wymienić taki werset, bo on się opatrzy i już po prostu mało kto zwraca na niego uwagę. Ale warto to robić. Warto w portfelu albo w kieszeni nosić wersety i uczyć się ich na pamięć. Nie tylko tak, żeby mieć. To ma terapeutyczne znaczenie. Czym zajmujemy naszą głowę? Żydzi przejmowali się, naprawdę się przejmowali Bożym Słowem. W tej piątej Mojżeszowej, tutaj za mną możecie przeczytać ten tekst. Przywiążesz je jako znak do swojej ręki i będą jako przepaska między twoimi oczyma. Wypiszesz je też na odrzwiach twojego domu i na twoich bramach. Pan Bóg zmniejsza znaczenie tych stresorów. Czyli tych rzeczy, które nas stresują. Jego słowo jest w centrum i wtedy łatwiej i szybciej poradzimy sobie z emocjami, z którymi sobie nie dajemy rady. Wtedy, kiedy wypełniamy naszą głowę Jego słowem, to ono ma moc działać. Proszę następny slajd. Zobaczcie. Śpiew. Lubicie śpiewać? Dokładnie. Bardzo mi się podobało zespół, jak tutaj Was prowadzi w śpiewie. I ta pieśń, którą śpiewali na początku, gdy na ten świat spoglądam wielki Boże. Większość z nas niektóre pieśni znamy na pamięć. Ja się kiedyś bardzo buntowałam, kiedy moje dzieci były małe i no, wikariusze, którzy wtedy mieli religię u nas w kościele, kazali im się uczyć na pamięć no, pieśni, nie? I ja tam jednemu i drugiemu mówię, jak to? Przecież śpiewniki leżą w kościele, po co się mają uczyć tych pieśni na pamięć? I to jeszcze tyle zwrotek. Lepiej jakby się Bożego Słowa uczyli na pamięć. Powiem Wam, dzisiaj jestem stara i lepiej jest, to znaczy lepiej, zwracam honor tym młodym ludziom, bo śpiewanie pieśni ma swoje znaczenie. To odkrywam. Albo jak idziemy, możemy sobie nucić za rękę, weź mnie Panie, tak? Albo jakieś inne pieśni, które kiedyś się nauczyliśmy. Myśmy kiedyś, nie wiem, czy to już Wam tutaj przypadkiem nie opowiadałam właśnie wtedy, że mieliśmy taką zasadę. Razem z córkami jeździliśmy do Katowic, my do pracy, one do szkoły. No i to tak trwało siedem lat. I codziennie rano, jak jechaliśmy do Katowic i potem one czekały w świetlicy na nas, aż my skończymy pracę i wracaliśmy z powrotem do Tychów, śpiewaliśmy pieśni. Te szkółkowe, te takie młodzieżowe, wszystko to, co się dało. I wtedy, kiedy był taki trudny czas w pracy i rzeczywiście było bardzo stresująco, moje dziecko, to młodsze, nauczyło mnie tej pieśni: myśl o przyszłej chwale, jaka gotowa jest dla ciebie. Ciesz się tym, co czeka cię w niebie. A przyszła radość stanie się dla ciebie radością dnia dzisiejszego. Takie są słowa. Może kiedyś kółkowcy wam to zaśpiewają. Niesamowite. Warto śpiewać pieśni, bo one mają wpływ także na nasze emocje. Kiedy jadę samochodem, mogę sobie słuchać muzyki. I to lubię te płyty takie, których no nie mam czasu w domu słuchać, tak? Beatę Bednarz, albo tam TGD, czy Cześć, jakieś inne zespoły. Teraz śpiewam takie dziecięce piosenki, dużo radości w nich jest. To zmienia. Zmienia nastawienie, a jeszcze jak możemy nucić do tego, jest super. Śpiew odpręża, uspokaja. Dzisiaj pani Karina też czytała werset, który jest na dzisiaj z Biblią na co dzień. Chwalcie Pana, albowiem dobrze jest śpiewać Bogu naszemu, bo to wdzięczna rzecz. Pieśń chwały jest miła. Śpiewanie pieśni ma znaczenie dla nas i też może oddawać chwałę Panu Bogu. No i śpiew odpręża. Proszę dalej. Psalmy. Psalmy to sposób na emocje. Czytacie psalmy? Wtedy, kiedy przychodzą do mnie osoby, które są, no, potrzebują pomocy w różnych tam kwestiach, zachęcam je do tego, żeby czytały psalmy. Zazwyczaj na początku tych psalmów jest taka złość, takie emocje psalmistów. Tego by tam, Panie Boże, a tu nie widzisz. I po prostu, i jadą z tym koksem. A pod koniec tego psalmu, tego samego psalmu, już są zupełnie inne emocje. Zwróćcie na to uwagę. Psalmy to też są przecież pieśni, które były śpiewane i powtarzane w domu, w czasie świąt, w świątyni, w czasie drogi. I one razem z melodią docierała treść do głowy i do serca. Jak zaglądniecie do psalmu 32, tam werset 5, tutaj mamy: grzech mój wyznałem Tobie i winy moje nie ukryłem. Rzekłem: wyznam występki moje Panu. Wtedy Ty odpuściłeś winę grzechu mego. A w tym samym psalmie, w kolejnych wersetach jest tak napisane: Ty jesteś ochroną moją, strzeżesz mnie od ucisku, otaczasz mnie radością wybawienia. I potem wiersz, który być może umiecie na pamięć. Pouczę Ciebie i wskażę Ci drogę, którą masz iść. Będę Ci służył radą, a oko moje spocznie na Tobie. I ostatni werset z tego psalmu. Weselcie się w Panu i radujcie się sprawiedliwi. Śpiewajcie radośnie wszyscy prawego serca. Zachęcam do czytania psalmów. To są niesamowite pieśni i modlitwy równocześnie. Proszę dalej. W tym psalmie żeśmy czytali: grzech mój wyznaję Tobie. To jest takie wyznanie, przyznanie się Bogu. I to przyznanie się Bogu niesie ze sobą konsekwencję. Wiecie jaką? Jak ja nie trzymam w tajemnicy niczego przed Panem Bogiem, to jaka jest konsekwencja, jak ja to wyznam? No przebaczenie. Przebaczenie, oczyszczenie. Zobaczcie, otrzymuję pokój z Bogiem. Nie muszę uciekać. Nie muszę się chować przed Panem Bogiem. Nie muszę się bać. To jest niesamowite. Pokój z Bogiem i przyjęcie Bożego przebaczenia. To jest niesamowita rzecz. I to także powoduje, że nasz stres opada. I to daje skutek. Nie tylko z Panem Bogiem wtedy jesteśmy pojednani, ale też z innymi ludźmi. Czasem wydaje się, że to pojednanie z innymi ludźmi nawet jest trudniejsze niż przyznanie się Panu Bogu do swoich błędów. Ale zobaczcie, to jak nie mamy relacji z innymi ludźmi, to też powoduje stres. To powoduje napięcia, to powoduje niedomówienia, powoduje różne niesamowicie trudne sytuacje. A więc przyjęcie przebaczenia od Pana Boga może spowodować, że będziemy zmotywowani do tego, żeby przebaczyć innym. To nie jest łatwe. Bo my czasem oczekujemy, że to inni mają nas przeprosić, jak ktoś nam coś zawinił. I oczekujemy, i czekamy. To on pierwszy powinien wyciągnąć rękę. No ale czy my sobie robimy dobrze wtedy? Albo temu komuś robimy źle? Sami sobie robimy krzywdę. Niestety sami sobie wyrządzamy krzywdę. Miłość i akceptacja. Kiedy ją otrzymujemy od Pana Boga, warto ją przekazywać dalej ludziom i uzdrawiać relacje. Otrzymujemy obietnicę. Także w Starym Testamencie dostaliśmy niesamowitą obietnicę od Pana Boga. On ma dobre myśli o was. Wiedzieliście to? Pan Bóg ma dobre myśli o was. To jest niesamowita dobra wiadomość. On dobrze o mnie myśli. Myśli o pokoju, a nie o niedoli. Chce zgotować przyszłość i natchnąć nadzieją. Gdy go będę szukać, znajdę go. To jest obietnica. Niesamowita rzecz. Wiersz w Starym Testamencie. Kolejny proszę. Nie dał nam Bóg ducha bojaźni. A stres wynika z lęku. Kiedy podejmowałam pracę w projekcie dla osób pokrzywdzonych przestępstwem, ten wiersz miałam wypisany na biurku. Cały czas spoglądałam na niego i prosiłam Boga: Boże, obiecałeś, nie dałeś mi ducha bojaźni. Proszę Cię, pomóż mi. Pomóż mi się nie bać. To był niesamowity stres i presja. Pan Bóg dał nam ducha mocy i miłości i powściągliwości. Zostaliśmy stworzeni z taką dużą wytrzymałością na stres. Oczywiście zmagamy się, uczymy się radzić sobie ze stresem od dzieciństwa, kiedy uczymy się chodzić. No bo jakbyśmy się bali, to byśmy się nie nauczyli nawet chodzić. Od samego początku uczymy się radzić sobie ze stresem. Ale jeżeli przekraczamy normy wytrzymałości, to tak jakbyśmy przekraczali ładowność samochodu. Wiecie, czym to grozi? Zdarzyło wam się? Myśmy kiedyś przyjaciołom chcieli zawieźć szafę. Porozkładaliśmy ją, daliśmy ją na bagażnik, na samochód. Ujechaliśmy może 3 kilometry i poszło. Deski pospadały, bagażnik się zawalił. No po prostu nie doczytaliśmy, że ten bagażnik ma określoną wytrzymałość. A może zdarzyło wam się, że słoiki w piwnicy wam poszły? Bo za dużo żeście tam napakowali. Rzeczywiście to jest bardzo ważne. Jak przekraczamy normy wytrzymałości, to nie spodziewajmy się, że nam się uda. Bo każdy z nas ma określoną wytrzymałość. Pan jest litościwy i miłosierny. Ale kiedy tak regularnie jesteśmy nieposłuszni, no to niestety możemy doprowadzić do tego, że będziemy żąć to, co siejemy. A skutki? O skutkach żeśmy już rozmawiały. Proszę kolejny slajd. I tutaj mamy obietnicę z Nowego Testamentu. Bóg nas wyposaża. I wtedy, kiedy jest nam trudno, kiedy jest źle, kiedy ten poziom stresu jest bardzo, bardzo wysoki, to warto jest zaglądać do Bożego Słowa i znaleźć chociażby te dwa wersety. A bezpośrednio przed nim są takie następujące. Odpowiedział Jezus i rzekł mu: jeśli kto mnie miłuje, słowa mojego przestrzegać będzie. I ojciec mój umiłuje go, i do niego przyjdziemy, i u niego zamieszkamy. Kto mnie nie miłuje, ten słów moich nie przestrzega. A przecież słowo, które słyszycie, nie jest moim słowem, lecz ojca, który mnie posłał. To wam powiedziałem, z wami przebywając. Zobaczcie, obiecuje nam, że będzie z nami mieszkał. Czyż trzeba nam lepszego ochroniarza? Bóg wyposaża, daje Ducha Świętego i on jest nazwany pocieszycielem. Nie przychodzi, nie karci, nie leje nas kijem, ale pociesza. Ale też pokazuje, ty słuchaj, jesteś w takiej sytuacji, w takim miejscu. Musisz z tym zrobić porządek. Nie da się inaczej. Bo jak nie zrobisz w tym porządku, będą konsekwencje. Pokój zostawiam wam. Mój pokój daję wam. To jest naprawdę potrzebne, zwłaszcza tym, którzy mają problemy ze snem. Zobaczcie. Ktoś kiedyś powiedział, że ludzie wierzący nie muszą liczyć baranów, bo mogą rozmawiać z pasterzem. No tak. To jest niesamowity nasz przywilej. I to jest ratunek na stres. Bóg nas wyposaża. I my, chrześcijanie, naprawdę nie musimy ulegać takiej niszczycielskiej sile stresu. Ci, którzy znają Pana Jezusa, mogą do Niego przychodzić. Bo On mówi: pokój przynoszę wam. A skoro tak, proszę kolejny slajd. Czym się karmię? Czym się karmię, taki mam kolor. Możemy zwrócić się do Pana Boga i powiedzieć: przychodzę do Ciebie, Panie Boże, bo chcę nasiąkać Twoją obecnością. Chcę nasiąkać Twoją obecnością. I jeżeli nie nasiąkamy tą obecnością Bożą, to więdniemy. Jesteśmy smutni, nie uśmiechamy się, nerwowi, nie potrafimy spać, być może mamy zerwane relacje, w pracy jest kicha, po prostu. Co robił Pan Jezus w takich stresujących sytuacjach, wtedy, kiedy był zmęczony? Odchodził na bok i się modlił. Odchodził na bok. Pan Jezus odchodził na miejsce ustronne i spotykał się z Ojcem. Czerpał siły. Młodsze pokolenie by powiedziało: resetował się. My możemy powiedzieć: regenerował siłę. Bo to o to chodzi, tak? Schodziły się do Niego wielkie tłumy. Wszyscy od Niego coś chcieli. Mieli pomysł na to, co Pan Jezus ma zrobić. On odchodził na bok, modlił się i rozmawiał z Ojcem, co ma zrobić. Jaki jest wniosek z tego dla nas? Najbardziej efektywny odpoczynek to dać się zabrać na osobność i oddychać Jego atmosferą. Albo jak się patrzymy teraz na te kwiatki, to właśnie pić Bożą atmosferę. Być sam na sam z Bogiem. Słuchać Boga. Czytać Jego Słowo. A może chodzić na spacery wdzięczności. Wiecie, co to są spacery wdzięczności? To nie trzeba iść na spacer do lasu, ani tam gdzieś przez łąki. No, jak ktoś ma ochotę, ma czas. zauważać to, co dzieje się obok i dziękować za to Bogu. Mieć wdzięczne serce, być wdzięcznym za to, że widzę, że mogę słyszeć ptaki, które zaczynają śpiewać, tak? Że mogę podziwiać te tam przebiśniegi gdzieś już, gdzie niegdzie się pokazały. Czy jakieś inne kwiaty. Spacery wdzięczności. Że mogę dziękować Bogu za to, co wydarzyło się w ostatnim czasie. Albo modlić się, Boże, daj mi zauważyć to, czym mnie obdarzasz. I pomóż Ciebie chwalić. Albo przed najbardziej takim zapracowanym dniem, kiedy mamy bardzo dużo rzeczy do zrobienia. Może najpierw Biblia, spotkanie z Bogiem, szukanie u Boga drogi i pokoju, żeby obdarzył nas mądrością i sprawnością rąk, żeby wykonać te wszystkie zadania, które są przed nami. A nie wpadać w stres i dać się ponieść poganianiu. Bo szatanowi na tym zależy, żeby nas pogonić. Żeby tam jeszcze pejcz albo jakiś bicz nad nami strzelał. Żebyśmy nie mieli czasu na spotkanie z Bogiem. Ale co rozładuje stres? Na pewno nie pośpiech. Wręcz przeciwnie. Spotkanie z Panem Bogiem. I na koniec. Uśmiechnij się. Bóg naprawdę nad wszystkim czuwa. Nic nie uchodzi Jego uwagi. Śmiech to zdrowie. Ponoć ludzie przyjaźnie nastawieni do otoczenia często się uśmiechają i ci, którzy tak robią, żyją o 7 lat dłużej. To takie przeczytane gdzieś tam. Uśmiech poprawia samopoczucie. Śmiech stymuluje wydzielanie w mózgu hormonów zwanych endorfinami. Czyli warto się śmiać. Uśmiech pomaga redukować stres. Podczas śmiania się szybciej i głębiej oddychamy, a to dobre ćwiczenie dla gardła i przepony. Zwiększa dotlenienie krwi, poprawia jej przepływ. I taki neurolog Rubinstein powiedział, jedna minuta śmiechu równa się 45 minut rozluźnienia. Jedna minuta śmiechu. Śmiech sprawia, że napijają się tutaj mięśnie twarzy. A to poprawia ukrwienie i odwraca naszą uwagę od stresu i od naszych takich smutnych, trudnych myśli. Mamy teraz, od 2 lat chyba, nową dyrygentkę w chórze. I jak ona przyszła na pierwsze próby, to zamiast takiej klasycznej rozśpiewki przed próbą chóru, kazała nam robić taki masaż, taki, myślę, ale wymyśliła, nie. Ona, to nie wszystko. I tu uszy zaczęła, kazała tam. I wyobraźcie sobie, ten śpiew stał się zupełnie inny. Bo rozluźniła nas. Kazała się naciągać coś tam. Że myślę, no tak, na gimnastykę przyszłam. Moi drodzy, to ma niesamowite znaczenie. A dla mnie było ogromnym odkryciem, kiedy któryś z lekarzy gdzieś tam słyszałam, powiedział taką rzecz. Jak często myjecie głowę? Moi drodzy, tu nie chodzi o to, żebym ja was odpytywała, tak? Ale te ruchy tutaj, to masuje. To sprawia, że my tutaj mamy lepsze ukrwienie. To naprawdę pomaga, też w stresie. A wtedy, kiedy my jesteśmy zestresowani, to co robimy najczęściej? Zakładamy czapkę i lecimy. To nie pomaga. Warto po prostu się zebrać, umyć tą głowę, tutaj poruszać, naciągnąć tą skórę. To pomaga. To także pomaga. Śmiech sprawia, że napinają się mięśnie twarzy. Śmiech podnosi także atrakcyjność. Badania na Uniwersytecie w Stanach Zjednoczonych, Penn State jakiś tam, udowodniły, że uśmiechając się nie tylko wyglądamy milej i uprzejmiej, ale również wyglądamy na bardziej kompetentne. Moi drodzy, Bóg naprawdę nad wszystkim czuwa. a my nie jesteśmy w stanie unieść wszystkiego, co dzieje się wokół nas. I nie myślmy, że damy sobie radę, żeby ponosić odpowiedzialność za wszystko. To Bóg jest odpowiedzialny. I złóżmy tą odpowiedzialność w Jego ręce. A wtedy, kiedy się modlimy, nie zabierajmy tych problemów z powrotem, bo to nam nie pomaga. Zaufajmy Panu Bogu. Chociaż to wcale nie jest łatwe. Wcale nie jest łatwe. Ale ufanie Panu Bogu powoduje, że my możemy tak odetchnąć. To On jest za to odpowiedzialny. On odpowiada za świat. Nie ja. Ja odpowiadam za małe rzeczy, które Pan Bóg mi zleca. Nie za wszystko, co dzieje się wokół mnie. On powiedział i zachęca nas do tego. Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a ja wam dam ukojenie. Niech was Pan Bóg błogosławi.